Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, program realizuje ojciec Dawid, jak Państwo słyszeli przed chwileczką. Bardzo serdecznie ojca witam. A dzisiaj będziemy mówić o hospicjum perinatalnym. Witam w studiu panią Małgorzatę Bronkę z Bydgoszczy, dyrektora, i to jest długa nazwa, dyrektora Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy. Zgadza się?
Zgadza się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz witam Kajetana.
Dzień dobry.
Kajetana Bronkę, tak? Tak się odmienia, Bronkę, syna pani Małgorzaty. Tak, wcześniej planowaliśmy, że będzie więcej osób, ale tak się ułożyło w życiu. Różnie to bywa. Ale na placu boju została pani dyrektor, więc na pewno poradzi sobie z tematem, który dzisiaj będziemy proponowali państwu za chwileczkę. Drodzy państwo, kiedy, tak myślę, drodzy państwo i pani dyrektor, kiedy rodzice, mama dowiaduje się, że dziecko jest dotknięte wadą rozwojową, dowiaduje się w czasie badań prenatalnych, to świat, lekarze reprezentujący ten tak zwany świat, proponują przeważnie zakończenie ciąży. Natomiast hospicjum perinatalne jest inną propozycją dla mamy, dla rodziny, w której najprawdopodobniej urodzi się dziecko z wadą rozwojową. Czym jest hospicjum perinatalne?
Hospicjum perinatalne zajmuje się wspieraniem rodzin, które dowiadują się o nieuleczalnej wadzie dziecka w czasie ciąży. Hospicja istnieją na całym świecie. W Polsce jest ich w tej chwili już 16, więc prawie w każdym województwie.
I to chyba ostatnio, tak?
Najstarsze jest warszawskie hospicjum dla dzieci.
W 98
roku
powstało.
Ono już ponad 20 lat istnieje. Natomiast niektóre powstały...
W Gdańsku też dawno już jest.
Tak. W Łodzi.
Księdza Dudkiewicza.
Tak, w Łodzi. Fundacja Gajusz prowadzi takie hospicjum w Lublinie, w Poznaniu, we Wrocławiu, więc w prawie każdym wojewódzkim mieście takie hospicjum istnieje. Nasze w Bydgoszczy, które obejmuje swoim działaniem województwo kujawsko-pomorskie, istnieje trzeci rok, bo byliśmy jednym z ostatnich województw, gdzie takiego wsparcia rodzicom nie proponowano. I hospicjum perinatalne zajmuje się wszechstronnym wsparciem rodziny w takim trudnym czasie.
Wszechstronnym to i medycznym, i duchowym, i społecznym pewnie,
tak.
I psychologicznym.
I psychologicznym. Tak. Mhm. Różnie to wygląda. Hospicjum warszawskie trochę działa inaczej niż wszystkie inne, ponieważ oferuje też pełen pakiet wsparcia medycznego. Mhm. My i większość hospicjów w kraju współpracujemy z placówkami medycznymi i rodzice... diagnozy przeprowadzają u specjalistów, którzy jakby nie są pracownikami hospicjum. Natomiast często się zdarza, że kiedy rodzice dowiadują się o tym, że jest jakaś nieprawidłowość w rozwoju dziecka, to czasami jest na bardzo wczesnym etapie ciąży. Na USG lekarza coś zaczyna niepokoić. Rozpoczyna się proces diagnostyczny.
Pogłębionej diagnozy, tak.
I niestety często jest tak, bardzo często to się zdarza naszym pacjentkom, że lekarze mówią... Lekarz ginekolog, który prowadzi ciążę, mówi, ale wie pani, ja już nie będę dalej pani mógł pomóc, bo się na tym nie znam. Mm-hmm. I kobieta zostaje sama. Właściwie bez takiej tak. Podstawowej, mm-hmm. Nawet ciążowej opieki medycznej.
Przerażona.
Tak. Trafia do poradni genetycznej, gdzie bardzo często po potwierdzeniu diagnozy, rzeczywiście, że wada jest bardzo poważna, nieuleczalna, często śmiertelna, dostaje tylko, tak jak pani wspomniała, jeden komunikat. Może pani przerwać tą ciążę. Ustawowo...
Tym bardziej, że ustawa ze względów względy, jak one się nazywają, względy eugeniczne, ze względów
tak.
Eugenicznych, dozwala.
Tak, do 22 tygodnia tak. Ciąży. I jeżeli rodzice wiedzą o tym, że hospicjum perinatalne istnieje, bo usłyszeli o tym
w radio. Gdzie usłyszeli?
Najczęściej znajdują informacje w internecie. Mhm. Niestety w bardzo niewielu poradniach ginekologiczno położniczych czy genetycznych w Polsce takie informacje od lekarzy
jako alternatywa przerwania nie powinna być informacja, że jest jeszcze możliwość wspierania.
Tak, powinna być rodzicom przedstawiona jakby pełna
oferta, tak
mówiąc, oferta wsparcia, że owszem, mają prawo do, jak mówią lekarze, terminacji ciąży, czyli przerwania tej ciąży przed czasem, ale że mają też prawo ją kontynuować do momentu, aż dziecko
będzie chciało się urodzić.
Właśnie, i że nie będą sami. Że ta niewyobrażalnie trudna sytuacja nie musi się odbywać w takiej izolacji społecznej. Że są profesjonaliści, którzy im przez całą tą drogę będą towarzyszyć. U nas i w większości hospicjów jest tak, z wyjątkiem właśnie warszawskiego, gdzie najpierw prowadzi się diagnostykę medyczną, ale we wszystkich pozostałych pierwsze spotkanie to jest z reguły z osobą, która kieruje, koordynuje pracę hospicjum i z psychologiem. My w Bydgoszczy mamy czworo psychologów i najczęściej ja z jednym z nich spotykamy się z rodzicami. I zależnie od momentu, w którym oni są, czy są już po podjęciu decyzji, czy są w trakcie jeszcze procesu diagnozy, to rozmawiamy o tym właśnie przedstawiając obie drogi. Że owszem, mają prawo podjąć decyzję o przerwaniu ciąży i tutaj też mogą liczyć na nasze takie wsparcie psychologiczne, na to, że będziemy przy nich w momencie, kiedy tą decyzję będą podejmować, żeby nie czuli się też tacy całkowicie osamotnieni, ale że mają też możliwość być z dzieckiem do momentu, kiedy ono będzie żyło, czy będzie chciało się urodzić.
Tak sobie pomyślałam, bo to bardzo piękna postawa, żeby być z rodzicami w każdej sytuacji, ale czy wy, będąc hospicjum Świętego Łazarza, nie pokazujecie tej innej ścieżki jako bardziej, powiedziałabym, bardziej ludzkiej.
Znaczy opowiadamy o tym, jak piękne może być życie z dzieckiem, o którym wiemy, że umrze. Mhm. Że prawdopodobnie czas, który będzie spędzało z rodziną, będzie bardzo krótki. Opowiadamy o tym, jak jesteśmy w stanie pomóc rodzinie i na czym to towarzyszenie polega. Zaraz dokładniej pewnie będziemy o tym rozmawiały. Ale też mówimy im o tym, że podjęcie decyzji o tym, że dziecko ma, jakby inaczej powiem, życie ze świadomością, że dziecko umarło w wyniku decyzji podjętej przez rodziców, a nie naturalnych procesów takich biologicznych, jest bardzo trudne.
I pozostawia ślad na całe życie.
Tak, pozostawia ślad na całe życie. I
tutaj kiedyś, pani dyrektor, rozmawialiśmy w tej audycji z panią psycholog, która mówiła o tych konsekwencjach dla kobiety, ale dla całej rodziny.
Tak, tak.
Trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
My spotykamy się też z rodzicami, którzy podjęli decyzję o terminacji ciąży. I towarzyszymy im też w żałobie po śmierci dziecka, bo ona też się pojawia. I widzimy, jak ogromne wyrzuty sumienia rodzice mają i z tymi wyrzutami do końca życia już będą musieli żyć. Dlatego mówimy też o tym jasno, że owszem, mają prawo podjąć taką decyzję i my na tę decyzję nie wpływamy w żaden sposób. Mówimy tylko o tym, że ten czas, który im został, jest jedną z najcenniejszych, choć
może
też najtrudniejszych
też
rzeczy w życiu. I skracanie go właściwie niczemu nie służy.
A powiedzmy jeszcze może, jakie są procedury, to takie brzydkie słowo, ale jakie drogi, jakie zasady kierują tymi dwiema stronami, rodzicami i wami jako hospicjum? Jak to się odbywa?
Kiedy rodzice wiedzą o tym, że mogą się zgłosić do hospicjum
perinatalnego. Więc wy już jesteście, pani dyrektor, w tej, powiedziałabym w cudzysłowie, oczywiście lepszej sytuacji. Nie musicie przekazywać informacji o tym, że dziecko jest z wadą rozwojową, co jest bardzo trudną sytuacją, prawda? Bardzo trudnym wyzwaniem dla lekarza.
Tak, my pracujemy też z lekarzami, z położnymi, z pielęgniarkami na temat tego, w jaki sposób komunikować się z rodzicami.
Aha,
bo my
jednak
wspieramy też środowisko medyczne. To może najpierw o tym opowiem, bo no prowadzimy właśnie też szkolenia, bo to jest bardzo trudne też dla personelu medycznego, towarzyszenie rodzicom, bo z jednej strony dla lekarza to jest no taki rodzaj porażki zawodowej, tak? No bo chciałby osiągnąć sukces, chciałby, żeby dziecko rodziło się zdrowe, piękne, a tutaj właściwie no nie ma szans na powodzenie, tak? Medycyna nie jest na tyle rozwinięta, żeby uratować wszystkie dzieci. Jest duża część wad letalnych, o których wiadomo, że no dziecko, które diagnozuje się bez nerek, medycyna jest bezradna, nie jest w stanie mu w żaden sposób pomóc. I w lekarzach też budzą się bardzo trudne emocje. Smutek, żal, czasami złość, czasami takie poczucie bezradności, że jak to uczyłem się tyle lat, mam ogromne doświadczenie, a nie jestem w stanie tej rodzinie pomóc.
I często z tego nawet wynikają te nieprawidłowości w tych relacjach. Przyszła mama, czy przyszli rodzice i lekarz,
prawda? Bo lekarzowi jest tak trudno poradzić sobie z własnymi emocjami, że jeszcze wspieranie rodziców jakby jest już ponad jego siłę. Dlatego my też rozmawiamy z lekarzami, z położnymi i z pielęgniarkami noworodkowymi, które opiekują się dziećmi po narodzinach, o tym, w jaki sposób mogą radzić sobie z tym codziennym obcowaniem ze śmiercią, z tymi trudnymi uczuciami, które w nich się też budzą.
Tak.
Jak komunikować się z pacjentką, w jaki sposób rozmawiać, bo to jest trudne w ogóle dla całego społeczeństwa. Jak rozmawiać z rodzicami, żeby z jednej strony nie przysparzać im bólu, ale z drugiej strony też, żeby nie dawać im takich złudnych pocieszeń.
Złudnych nadziei, tak. Tak myślę, pani dyrektor, ja mam do czynienia z matkami, a to już radiosłuchacze nasi wiedzą, z matkami dzieci, dorosłych dzieci niepełnosprawnych, z ciężką niepełnosprawnością mam do czynienia na co dzień. I wielokrotnie słyszałam informacje albo opowieści o tym, jak się dowiedziały mamy o niepełnosprawności swojego dziecka. Jak bardzo taka informacja nieprawidłowo podana, jak bardzo ciąży nad całym życiem.
Tak.
Potem nad wyborami, nad wyborem na przykład ponownego urodzenia kolejnego dziecka i tak dalej. Także.
To jest bardzo ważne. Mamy pamiętają każde słowo, które powiedział lekarz.
Właśnie. W tej takiej bolesnej sytuacji.
Dlatego my też prowadzimy szkolenia dla lekarzy i właśnie dla położnych i dla pielęgniarek też. Jak rozmawiać z rodzicami, co rodzice przeżywają, jakie są ich oczekiwania. Tych historii rodziców i rodziców po stracie, i rodziców, którzy dowiedzieli się o wadzie dziecka w czasie ciąży, znamy już bardzo dużo. Mimo tego, że hospicjum nasze działa 3 lata, ale my wszyscy zajmujemy się co najmniej kilkanaście lat rodzicami w żałobie. Więc o tym też opowiadamy, żeby też personel medyczny znał tą drugą stronę, żeby wiedział, co przeżywają pacjenci. I to też ich uwrażliwia na budowanie relacji, na komunikowanie się i na jakby takie wzajemne właściwie wspieranie się w tej sytuacji. Natomiast opowiem może, jak wygląda towarzyszenie rodzinie. Bo rodziny są bardzo różne i bardzo różne mają potrzeby i my staramy się najpierw opowiedzieć o wszystkim, co możemy zapewnić, a potem reagować w tych sytuacjach, w których ta pomoc jest potrzebna. Jeżeli brak jest wsparcia medycznego rodzinie w ciąży, to szukamy kontaktów, czy wysyłamy do zaprzyjaźnionych z nami lekarzy, czy te hospicja, które działają w ramach kontraktów z NFZ-em, to mają własnych lekarzy zatrudnionych, żeby to wsparcie medyczne było na jak najwyższym poziomie. Żeby rodzice trafiali do lekarzy genetyków, perinatologów, ginekologów, położników i szpitali o najwyższym stopniu referencyjności, czyli do najlepszych, do jakich mogą trafić. Żeby mieli też poczucie, że od strony medycznej naprawdę
wszystko zostało
zrobione,
tak,
co można. Druga część jakby wsparcia i taka, która nas najbardziej angażuje, to jest takie wsparcie psychologiczne, czyli bycie przy rodzinie, tak jak ona tego potrzebuje. To jest sytuacja, w której i mama, i tata mogą przeżywać w bardzo różny sposób to wszystko, co ich spotyka.
I dobrze byłoby, żeby też uczyć pewnie rodziców, mamę i tatę, wzajemnych relacji, tak, w tym bólu,
tak,
prawda?
Tak, właśnie. Im czasami jest bardzo trudno rozmawiać.
Każdy może przeżywać te...
Między sobą.
Tak, osobno jak gdyby, tak, też, prawda? Tak. Tutaj chodzi o to, żeby
czasami
się
boją się mówić o swoich przeżyciach,
właśnie,
drugiej osobie, mhm, bo nie chcą jej zranić, nie chcą jej dokładać dodatkowego bólu, chcą chronić współmałżonka. I spotkanie z nami pozwala im też się otworzyć, bo kiedy mama mówi coś do psychologa, a tata to słyszy, albo odwrotnie, tak, to zaczynają też nabierać odwagi do rozmawiania, mhm, sami ze sobą w domu już o tym, co przeżywają, czego się obawiają, co jest dla nich takie trudne.
Tak, wypowiedzenie czegoś współmałżonek może pierwszy raz usłyszeć, tak, to dopiero na, tak, takim spotkaniu z wami, prawda? Tak. Co czuje żona albo co czuje, tak, druga mąż.
My rozmawiamy też o wszystkim, co może się zdarzyć. O tym, że jeżeli dziecko ma zdiagnozowaną wadę, która jest letalna, czyli z doświadczenia medycznego wynika, że prawie w 100% dzieci umierają, albo w 100%, to rozmawiamy też o przygotowaniu do pożegnania z dzieckiem, o przygotowaniu do towarzyszenia mu w umieraniu. I to, że rozmawiamy o tym też takim otwartym językiem, pozwala też rodzicom zmierzyć się z własnymi myślami.
Z tą rzeczywistością odchodzenia, która i po prostu jest, której się nie uniknie w żaden sposób. Tutaj są rozmowy z Kajetanem, który chce się pewnie włączyć w naszą rozmowę, ale jeszcze chwileczkę, Kajetan.
Za chwilę dojdziemy do, tak, tego, bo praca w hospicjum to nie jest zawód, to jest bardziej... Bo w ogóle wsparcie, takie perinatalne wsparcie paliatywne, to nie jest instytucja, to jest raczej pewien sposób myślenia, sposób, mhm, funkcjonowania. To jest zespół ludzi, którzy wiedzą, jak ważne jest towarzyszenie w narodzinach i w śmierci dzieci. I nasze rodziny, nasze własne rodziny też są w to zaangażowane, bo my to też przeżywamy i opowiadamy o tym w domu. I przygotowujemy się do tych spotkań w domu. I to się nie dzieje też w takiej izolacji od naszego codziennego życia. Dlatego tutaj mój syn też czuje się,
tak,
zaangażowany,
czuję się,
w temat.
Że... Ale za chwileczkę oddamy też głos Kajetanowi.
Ale tak, może jeszcze, proszę, bym chciała wrócić do tego, bo umknęło nam to, jak pani zapytała, w jaki sposób rodzice mogą się zgłosić do hospicjum,
no właśnie,
perinatalnego.
Właśnie, tak.
Najczęściej znajdują telefon w internecie. Czasami dostają ulotkę, bo są też takie poradnie genetyczne i są lekarze, którzy informują rodziców o tym, że takie wsparcie mogą otrzymać. I dzwonią do nas. I te hospicja, które pracują w ramach kontraktów z NFZ-em, potrzebują skierowania. Ale to może być skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, od lekarza rodzinnego. I te wszystkie, które są prowadzone przez w ramach organizacji pozarządowych, które nie są finansowane z...
Tak jak wasza.
Tak jak wasza, nasza. To wystarczy telefon, skierowanie nie jest potrzebne. Z reguły też te spotkania odbywają się bardzo szybko. W ciągu 24 godzin my jesteśmy w stanie zapewnić spotkanie rodzinie i w większości hospicjów na terenie kraju tak to wygląda, że
spotykamy się w miejscu waszym, tak? W waszym lokalu?
Bardzo różnie. Spotykamy się w naszym lokalu, możemy pojechać do rodziny, czasami, aha, spotykamy się w jakichś zaprzyjaźnionych miejscach. My akurat siedzibę mamy dopiero od tego roku, więc korzystaliśmy na przykład gościnnie z gabinetu psychologicznego w diecezjalnej poradni rodzinnej. Bardzo różnie to wygląda. No ale większość hospicjów jednak ma swoje siedziby, rodzice tam przyjeżdżają. Tutaj też nie ma rejonizacji, to znaczy jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale jest mu bliżej na przykład pojechać do Łodzi, to też może tam pojechać, czy do Gdańska, to jakby nie trzeba koniecznie jechać tam, gdzie nie ma żadnego jakby takiego przydziału. Można pojechać tam, gdzie jest po prostu najbliżej. I to w tym pierwszym spotkaniu właśnie my opowiadamy o tym, o czym już wcześniej rozmawiałyśmy i też słuchamy bardzo dużo tego, co rodzice mają,
tak,
nam do powiedzenia.
To chyba jest bardzo ważny element, żeby rodzice mieli szansę wypowiedzieć, tak, się, prawda?
A jeżeli nie chcą o tym mówić, bo czasami to bywa pierwszy etap żałoby, takiego, jak to mówią psychologowie, szoku, tak, który sprawia, że właściwie rodzice są tak zagubieni, że nie wiedzą ani co czują, ani czego by oczekiwali.
Jeszcze zaprzeczają często,
tak,
te informacje.
Tak. Zdarzają się rodzice, którzy właśnie jakby do końca nie chcą uwierzyć w diagnozę. I czasami bardziej martwią się właśnie o siebie nawzajem, albo martwią się o dzieci, jeżeli są dzieci starsze w domu, to martwią się, jak w ogóle mają powiedzieć o tym, że nie będzie, nie przyjadą do domu po porodzie z bratem czy siostrzyczką, tylko że dziecko jest tak bardzo chore, że umrze. Jak to wytłumaczyć kilkulatkowi? I w czasie tego pierwszego spotkania właściwie my poznajemy się nawzajem i poznajemy rodzice nasze możliwości, a my ich potrzeby. I zależnie od tego, w którym momencie ciąży się do nas zgłaszają, to te nasze spotkania potem trwają kilka tygodni, kilka miesięcy. I one nie są też w żaden sposób ograniczone. To nie jest tak, że my możemy się spotkać raz w miesiącu, albo że musimy się spotkać raz w tygodniu. To jest też bardzo
elastycznie. Od tego, jak rodzice sobie życzą, tak? Jakie są potrzeby rodziny.
Zdarza się, że nasi psychologowie spotykają się właśnie z dziećmi młodszymi. I rodzice przy psychologach naszych, czy przy ich wsparciu opowiadają o tym, że dzidziuś jest tak bardzo chory, że nie będzie go można wyleczyć. Dzieci takie kilkuletnie, starsze rodzeństwo reagują rewelacyjnie, dużo bardziej otwarcie niż my dorośli i mówią na przykład, ale ja mam taki syrop z witaminami, to może to bratu pomoże.
Tak.
Albo mówią, zaśpiewam kołysankę do brzucha, to już brzuszek przestanie brata boleć. Mhm. To są w ogóle takie wzruszające bardzo momenty, ale one też bardzo spajają rodzinę. To, że ona razem przeżywa to wszystko, co ich czeka. Jeżeli nie wiem, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie chcą z nami porozmawiać, to my też się spotykamy. Czy nawet zdarza nam się, nie wiem, przez telefon, czy nawet przez Skype'a ostatnio też rozmawiałyśmy z ciocią tego maluszka, który miał się narodzić, po to, żeby też wesprzeć całą rodzinę, no bo cała rodzina czeka na to dziecko i cała rodzina przeżywa. A z drugiej strony, jeżeli ta dalsza rodzina wie też, w jaki sposób my rozmawiamy z rodziną, z rodzicami, to jest im łatwiej też okazywać to codzienne wsparcie.
Tak.
I nie boją się rozmów z rodzicami o przygotowaniach do pogrzebu, o przygotowaniach do śmierci dziecka. Bo my dużo bardzo też rozmawiamy o tym z rodzicami.
Ja myślę, że też taka wartość tych spotkań jest w tym, że rodzina, która pewnie decydując się na urodzenie dziecka, często bije się z myślami, zadaje sobie pytanie, ale po co? Po co, prawda? I teraz nagle widzi cała rodzina, że tyle osób jest zaangażowanych, żeby pomóc. A więc to dziecko z wadą rozwojową, z wadą letalną, ma niesamowitą wartość. Nie tylko dla mnie jako najbliższych, prawda, rodziców, ale dla zupełnie obcych osób.
Tak, to tutaj to pani trafiła w sedno tego właściwie, czym my się zajmujemy i na czym to wszystko polega, bo nas często pytają różni ludzie, czy my bardzo przeżywamy te wszystkie sytuacje, my jako pracownicy hospicjum czy wolontariusze, czy nas to wiele kosztuje. Ale tak naprawdę to my czujemy głównie tą miłość, która jest w tej rodzinie. I to, jak to dziecko staje się cenne nie tylko dla rodziców czy dla rodziny, ale też dla nas.
Widzicie ten proces pewnie, obserwujecie proces dojrzewania rodziny, do przyjęcia, prawda, dziecka.
I też staramy się, żeby rodzice cieszyli się swoim rodzicielstwem. Mimo tego, że ono jest takie krótkie i takie dramatyczne. Żeby cieszyli się każdym dniem, który spędzają razem, a czasami minutami, które mają razem po narodzinach. Przygotowujemy ich do tego, żeby zaplanowali sobie czas w szpitalu. Żeby zastanowili się, jak chcą przywitać i pożegnać swoje dziecko. I rodzice to robią w cudowny sposób, wymyślając na przykład, w co ubiorą dziecko. kupują takie maleńkie wcześniacze ubranka, bo nasze dzieci często raz, że są mniejsze z powodu wad rozwojowych, a dwa, że często rodzą się właśnie jako wcześniaki. Żeby namawiamy ich, żeby przygotowali sobie takie pudełka wspomnień, czyli takie pudełka, gdzie będą gromadzić to wszystko, co, no, co im przyjdzie do głowy. To może być, nie wiem, kosmyk włosów dziecka, to może być właśnie ubranko, które pachnie noworodkiem. To może być mały, jakaś zabawka, którą ofiarowują dziecku. My współpracujemy z takim stowarzyszeniem, które się nazywa Tęczowy Kocyk. I to są wolontariuszki w całym kraju, które przygotowują takie maleńkie rożki. Od 20 centymetrów się zaczynają dla dzieci, które umierają w wyniku poronienia, po takie 50-centymetrowe, gdzie można takie 1,5 czy 2 kilogramowe dziecko zawinąć, bo to są rzeczy, które są niedostępne w sklepach, które robią maleńkie czapeczki na szydełku czy na drutach, szyją szatki. To jest w ogóle niesamowity też ruch takiego działania społecznego, bo to są w całym kraju, to są setki osób. Na spotkania w Bydgoszczy, to jest województwa kujawsko-pomorskiego, przychodzi prawie 30 osób.
Ojej.
To są panie, które za własne pieniądze kupują włóczki, kupują tkaniny i przygotowują te cudowne zestawy i robią też właśnie takie zestawy do pudełek wspomnień, gdzie jest z reguły maleńki kocyk, który rodzice mogą wziąć w rękę, gdzie jest robiona na szydełku jedyna w swoim rodzaju, jedyna taka na świecie zabawka, gdzie może być, nie wiem, maleńka skarpetka, niezapominajki robione na szydełku, które będą przez całe życie przypominać rodzicom o tym, że no jakby nie są w stanie zapomnieć o swoim dziecku.
Gdzie są to dziecko było.
Motyle.
Jest
tak.
Częścią naszej rodziny.
Tak.
A może oddajmy głos Kajetanowi, który się tutaj chyba chciałby włączyć.
Powiesz coś o tęczowym kocyku?
Nie chcesz.
Bo ja też robię na szydełku i na dół,
no
i szyję, więc czasami Kajtek mi towarzyszy w tych robótkach.
Również jest w tym stowarzyszeniu?
Tak, jest tęczowy kocyk.
Tęczowy kocyk.
Jest strona internetowa i taka też na Facebooku.
Świetnie. Można się tam włączyć.
Tak, zachęcam. Przychodzą też do domu paczki, które Kajtek rozpakowuje i przepakowujemy, zawozimy do szpitali, bo to jest ruch nie tylko dla hospicjów, ale wiele szpitali w Polsce korzysta z tych robótek i one są na stałym jakby wyposażeniu szpitala. Szpitale dostają to nieodpłatnie i jeżeli trafia nawet w nagłej jakiejś sytuacji, prosto z ulicy, rodzina i jakby poród czy poronienie kończy się śmiercią dziecka, to już w szpitalu dostają taki zestaw pamiątkowy i taki maleńki rożek, w którym albo można pochować dziecko, albo zabrać je na pamiątkę.
Tak, pani kierownik, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam jeszcze przywołać wypowiedź pana profesora Tomasza Dangela, z kierownika hospicjum dla dzieci z Warszawy, który w Sejmie kilka lat temu powiedział, że to hospicjum domowe, czy hospicjum perinatalne chroni dziecko chore, dziecko z wadą letalną i chroni rodziców przed taką moralną krytyką służby zdrowia, bo wiemy o tym, że jeżeli mama nosi dziecko z wadą letalną, to często spotyka się z takimi uwagami, no nie na miejscu zupełnie, ale uwagami, jeżeli idzie do lekarza, prawda, uwagami, że no ale po co? No przecież to dziecko umrze za chwileczkę, prawda? Natomiast wy dajecie, hospicjum perinatalne daje poczucie bezpieczeństwa, jest taką jak gdyby otoczką przyjaźni, miłości dla rodziny, które przeżywa ten ciężki czas. Mówię o tej ocenie, może to za mocno zabrzmiało, ale tu w tym studiu, przynajmniej dwa razy w tej audycji, mamy, które były mamami dzieci z niepełnosprawnością, mówiły o tym, że każde spotkanie z lekarzem, który proponował zakończenie, terminację ciąży, każde następne spotkanie było dla nich bardzo trudne, bo lekarz, nawet nie mówiąc, samą postawą pokazywał, że no właściwie to, to po co?
Tak, to się to niestety często dość zdarza, bo często mamy nam o tym mówią. Ale z drugiej strony też położne, pielęgniarki, lekarze mówią nam, że rodziny, które przychodzą do porodu, takie, które są pod opieką hospicjum, są inne niż te, które same w takiej izolacji i w cierpieniu się zmagają z tą sytuacją, bo rodzice są bardziej świadomi i swoich potrzeb, i swoich oczekiwań, i też tego, że jeżeli rzeczywiście diagnoza się potwierdzi, bo wszyscy do końca mają nadzieję, że może jednak zdarzy się cud i że tak nie będzie, ale jeżeli są przygotowani na to, że diagnoza może się potwierdzić, to też jakby są skłonni lepiej współpracować z personelem medycznym i to pozwala na przykład unikać uporczywej terapii. O tym też, też profesor Dangel mówi, że nie podejmuje się niepotrzebnych interwencji medycznych, nie reanimuje się dziecka, które rodzi się w stanie terminalnym. Zapewnia mu się standardy opieki paliatywnej, czyli że dziecko ma umierać po pierwsze w komforcie, czyli ma być mu ciepło, ma być mu wygodnie, nie może być głodne, nie może odczuwać bólu, że ma umierać w otoczeniu bliskich osób, że ma umierać w bliskości najlepiej rodziców.
Tak jak powinien umierać człowiek.
Tak.
Każdy człowiek.
I właściwie wszystkie nasze dzieci umierały w ramionach rodziców. Jakoś tak się składa, że najczęściej ojców. Mhm. I że też jakby ma prawo do pełnej opieki, profesjonalnej opieki medycznej, ale takiej, która nie przysparza dodatkowego cierpienia, tylko pozwala spokojnie, godnie i w miłości odejść.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mówimy w audycji o opiece perinatalnej. Gościem naszym jest pani dyrektor Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy, pani Małgorzata Bronka. Jest też Kajetan, syn pani dyrektor, który trzyma książkę przed sobą. Kajetanie, chciałeś, mamie pokazujesz tę książkę cały czas. O co chodzi z tą książką?
To jest...
Mów do mikrofonu,
proszę. To jest książka Dar Czasu, wydaną przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci.
Tak.
Kontynuowaniu.
Ciąży z nieuleczalnie chorym dzieckiem.
Aha.
Tak, to jest taki
i właśnie,
poradnik.
Powiedzmy coś o... Dziękuję, Kajetanie, tak?
To jest taki...
Pokazywałeś mamie, że trzeba o tym powiedzieć, tak, to bardzo
tak.
ważne.
Bo to jest książka, która, gdyby Państwo chcieli się jakby zagłębić w to, w jaki sposób pracują hospicja perinatalne, w jaki sposób wspierać rodziny, które z taką trudną diagnozą się zmagają, to ta książka jest w ogóle bezpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej ze strony Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. Można ją w internecie pobrać. I ona ma i takie profesjonalne opisy tego wsparcia i bardzo wiele wypowiedzi rodziców. Mhm. I to jest poradnik i dla rodziców,
no właśnie,
którzy zmagają się z taką sytuacją.
Świadectwo rodziców, którzy przeszli tą drogę, może bardzo
tak, ale tutaj są właśnie mówić. Też takie, jakby takie... pomysły, powiem, które dają rodzicom odwagę na to, żeby przygotować się do tego, żeby przeżyć ten czas świadomie i rzeczywiście, rzeczywiście w miłości. I to od momentu właśnie jakby zmierzenia się z koniecznością podjęcia decyzji o kontynuowaniu ciąży, o emocjach, które mogą się pojawiać, o takich praktycznych, bardzo różnych aspektów dotyczących chociażby właśnie takich preferencji związanych z porodem, czy z tym, jak co można zrobić, żeby zmniejszyć na przykład lęk, czy obawy rodziców. I jak przeżyć powitanie i pożegnanie dziecka. Jak sprawić, że ten czas będzie naprawdę piękny. I dla nas... Mówiłam wcześniej, że nas często ludzie pytają o to, czy dla nas to jest trudne i dramatyczne towarzyszenie rodzicom, ale to jest piękne, bo to jest niezwykłe, że rodzina zaprasza nas, obcych w końcu ludzi, do takich najgłębszych i najbardziej intymnych przeżyć rodziny.
Bolesnych.
I jakby to, że możemy jakby zanurzyć się w tej miłości, która wtedy w tej rodzinie jakby jest aż taka namacalna wręcz, to jest niezwykłe. A my też gromadzimy książki, mamy biblioteczkę książek i dla rodziców, i mamy też bardzo dużo książek dla dzieci, które mówią o śmierci, o żałobie. Dla rodzeństwa, tak. Więc warto jest też zaglądać do literatury. Czasami też w filmach przecież pojawiają się takie wątki, żeby też nie bać się. Nie bać się, nie traktować tej rodziny jako takiej, no, nie wiem, trendowatej, takiej, która, nie wiem, zaraża smutkiem czy śmiercią, tylko jak normalną rodzinę, która oczekuje na narodziny swojego dziecka. I żeby też zachwycać się tym dzieckiem, tak samo jak zachwycamy się każdym dzieckiem.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oddamy teraz głos Państwu, jeżeli Państwo zechcą z nami rozmawiać. Przypomnę, że rozmawiamy o hospicjum, o opiece, o wsparciu perinatalnym. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy 655-2355 Polska Północna, 655-2356 Polska Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 4856 655-2333 655-2366, a z USA i Kanady 11-011-4856 kierunkowy. Drodzy Państwo, odbieramy telefonu. Dzisiaj mówimy o wsparciu perinatalnym. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Panią, ja nie byłam w domu od początku audycji, ale chcę dać pewne świadectwo. Nie wiem, czy będę mogła mówić, że
no bardzo proszę, słuchamy, tak.
Proszę Panią, jest w Radiu Maryja taka audycja, mogę, chcę pomóc. I ja zadzwoniłam i zgłosiła się pani. I proszę panią, przyjechała, ja mówię proszę bardzo.
Ale halo, proszę pani, tak, czy to dotyczy tematu?
Tak, tak, tak.
To słuchamy.
I ta pani przyjechała i rozmawiamy i tak dalej. Ja mówię, to i pani Mucharowy, bo śmieje się, tak. Proszę, a co pani taka smutna? A mówi, wie pani, ja mam takie życie ciężkie. Mówi, ja byłam w ciąży i lekarz powiedział, albo urodzisz kalekę, albo martwe. I mówi, z tym wiadomością, bo była w szpitalu, leżała. Pojechała do domu, do męża, a mąż mówi tak, słuchaj, jak się urodzi chore, to będziemy leczyć. Nie uda się wyleczyć, trudno, wola boska. A jak się urodzi martwe, to będzie miało białą trumenkę, będzie miało mogiłkę i kiedy w przyszłości mi się przy tym dzieciątku położy. I proszę panią, i proszę sobie wyobrazić. I ta pani to mi mówi, płacze. I ja mówię, i ta dziewczynka co? Urodziła się zdrowa. A autorytet tutaj miejscowy powiedział, dał jej taką opinię, że co to się stanie. Jak ona zdecyduje się urodzić to dziecko.
Tak.
I proszę panią, a że ja miałam jeszcze rzeczy, bo ja mam dużo rzeczy. Mówię, niech pani przyjedzie z dziewczynką. Ona przyjechała, ta dziewczynka chodzi do zerówki, ładnie rozwinięta, śliczna dziewczynka, znaczy śliczna, jak dziecko, piękna dziewczynka, dobrze wychowana. To jest bardzo zacna rodzina, dużo dobrego robią dla kościoła. Wyczuwam, przecież nie zapytam się, ja u nich nie byłam, prosili, ale nie byłam. Że raczej biedna rodzina, ale bardzo szlachetni ludzie. I proszę państwa, proszę powiedzieć, jak gdyby ta kobieta nie posłuchała męża, gdyby zasugerowała się tym, co jej powiedział taki znany tutaj lekarz, że ona urodzi albo nieżywe.
Tak,
albo...
rozumiemy panią, bardzo dziękujemy. To bardzo ważne, tu pani dyrektor też o tym mówiła w swojej wypowiedzi, że często ta diagnoza, ona się nie potwierdza przy urodzeniu.
Nie mówiłam. Wszystkie dzieci, które trafiają do nas, diagnozy się potwierdziły.
Aha. I ale mówiła pani też o tym, że czasami zdarza się,
wszystkie nasze dzieci, znaczy diagnostyka już jest w tej chwili na takim poziomie, że taka sytuacja,
dobrze,
że
to może się...
Tak, dziękujemy pani serdecznie, to tak bardzo ważne.
Tak może się zdarzyć, że jeżeli diagnoza jest postawiona bardzo wcześnie w ciąży, na podstawie USG, to ta diagnoza może się później nie potwierdzić.
No właśnie, natomiast
nie zdarza się tak nam przynajmniej, żeby nie potwierdziła się diagnoza, która w trakcie ciąży, że takiej pogłębionej diagnostyki genetycznej i takiej ultrasonograficznej, wielu badań, które rodzice przechodzą, jeżdżą czasami po całym kraju, żeby tę diagnozę potwierdzić, to nie ma tak, nie zdarzyło nam się tak, żeby dziecko, które się rodzi, diagnoza się nie potwierdziła. Czasami nie wiadomo wszystkiego, tak? Bo może się okazać, że dziecko wydawało się, że przełyk ma zarośnięty, a jednak przełyka. Natomiast wszystkie te wady, które są diagnozowane jako letalne, są letalne. Mhm. Oczywiście nie wiadomo, czy dziecko będzie żyło godzinę czy 3 miesiące, ale no, wszystkie nasze dzieci, które były pod naszą opieką, była ich 30. Przez te ponad 2 lata, wszystkie, które miały diagnozę letalną, wszystkie zmarły. I to jest też ważne, żeby właśnie rodzicom nie dawać takiej złudnej nadziei, a wszystko będzie dobrze, może diagnoza się nie potwierdzi. Tylko jeden 3-latek niedawno powiedział tak swojej babci. Babcia, wszyscy wiemy, że mój brat umarnie. Bo jakby życie w prawdzie pozwala przygotować się na to, co nam się przydarzy.
Tak, dziękuję bardzo pani dyrektor, że pani to wyjaśniła, tak? Bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy dawali jakieś złudne nadzieje. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy.
Tak, pani Anna Stesko z Przeworska.
Witamy panią.
Ja chciałam też dać swoje świadectwo.
Prosimy, słuchamy.
Już tylko radio wyłączę.
No tak, no bardzo prosimy. Halo? Prosimy radiosłuchaczy, którzy telefonują, żeby wyłączali radio.
Już momencik.
Tak, słuchamy.
O jest. Przede wszystkim ja prawdopodobnie miałam taką operację, kiedy mama ze mną chodziła w ciąży, był bardzo ciężki poród. I dzisiaj dziękuję mamie mojej. Jest taka piosenka: Mamo, urodziłaś mnie z miłości. Te dzieci są bardzo kochane. Potem trudne czasy przeszłam, ale potem całe życie, 37 lat, poświęciłam pracę cudzym dzieciom, i małym, i dużym, i niepełnosprawnym. To jest mój przykład. Chciałabym przy okazji zapytać, czy czasem współzałożycielem hospicjum świętego Łazarza, bo tam ktoś mówił, że to była Angielka. Ja potem byłam w kontakcie z panią Magdaleną Tilbrok, Angielką właśnie, która w czasie wojny dołączyła 20 polskich sierot do angielskich rodzin. Była bliską przyjaciółką siostry Marii Aleksandrowicz, Urszulanki. Chciałabym przy okazji, czy to czasem nie ta osoba. A drugi
przykład... jakie jest pytanie? Może pani jeszcze sprecyzować, bo...
Chciałabym zapytać,
tak?
Czasami współzałożycielem albo hospicjum świętego Łazarza.
Nie, proszę pani, już tu pani dyrektor kiwa głową, że nie, więc...
Jeszcze drugi przykład. To było w Pniewach. Taka pani miała Piotrusia. Lekarze powiedzieli, że jeżeli urodzi tego chłopca, będzie niepełnosprawna. I tak się stało. Nie usunęła ciąży. A ten Piotr, szóstoklasista, przyjeżdżał do kaplicy, do Pniew i za wózkiem mamy i opiekował się tą mamą. Naprawdę ja dziękuję mojej mamie. Nie wiem, jak jej dziękować, że po prostu, że mnie nie usunęła.
Proszę pani, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. To jest głos świadectwo, tak? Pani dyrektor?
Dobrze, że pani o tym powiedziała, bo dzieci, które rodzą się niepełnosprawne, ale przeżywają, też nie są takie rodziny zostawiane same sobie, bo większość hospicjów perinatalnych w Polsce, nasze akurat nie, ale większość działa przy hospicjach dla dzieci. I opieką perinatalną są objęte tak mniej więcej do miesiąca po porodzie, czy do momentu, jak przebywają w szpitalu na oddziałach intensywnej opieki noworodkowej.
A potem
ale jeżeli są
pod opiekę,
na tyle dobrej formie, że mogą mieszkać w domu i żyją, to przechodzą pod opiekę hospicjów domowych hospicjów dla dzieci. I też wszystkie hospicje informują rodziców o pełnym spektrum wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością.
I to zdaje się pan profesor Dangel o tym mówił że rodzina jest otoczona wsparciem fachowców, specjalistów i takim życzliwością, miłością powiedziałabym. Nie musi się konfrontować z publiczną służbą zdrowia.
Tak, prawda? Taki program rządowy z ustawy Za życiem, który oferuje wsparcie i psychologiczne, i fizjoterapeutyczne, więc nie tylko hospicja, ale poradnie psychologiczne, pedagogiczne i cała jakby już sieć współpracy i wsparcia dla rodziców funkcjonuje. Więc w żadnym momencie życia dziecka rodziny nie są zostawione bez
same sobie, tak. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Piotr Sobolewski. Mam wielką godność i przyjemność reprezentować hospicjum perinatalne w Bydgoszczy, gdzie właśnie dzisiaj pani Małgosia w sposób wyjątkowo precyzyjny określa potrzebę i problematykę. I bardzo się cieszę, że na łączach Radio Ameria jest poszany temat, który dotyka tak wiele rodzin. Tak wiele rodzin, które w samotności muszą przeżywać wielki problem, wielki ból. Problem często niezrozumienia społecznego. I właśnie hospicjum perinatalne w Bydgoszczy pomaga w szerokiej perspektywie, w szerokim spektrum. Poprzez wytłumaczenie właśnie, zrozumienie problemu, ale przede wszystkim pogodzenie się i zaakceptowanie tej sytuacji, z którą się spotkali. Ta opieka jest opieką szeroką, bo i zespół medyczny, i psychologowie, i kapelani, którzy niosą wielkie ciepło, wnoszą i pomoc w zrozumieniu, to wszystko powoduje, że atmosfera tej miłości rodzinnej wylewa się znacznie dalej, niż my to potrafimy zobaczyć. Pięknie pani Małgosia pokazała tą miłość rodziny, to absolutne wejście w czyjąś rodzinę, w rodzinę z problemem, gdzie delikatnie, subtelnie, lecz skutecznie pomagamy, aby właśnie osiągnąć ten wielki cel. Największym celem dla nas jest ten moment, gdy narodzi się dziecko i można zobaczyć uśmiech na buzi, zadowolenie mamy, uścisk dłoni taty. To są chwile, które są niezapomniane i właśnie celem, ideą jest to, żeby ten naturalny proces odpoczęcia przez narodziny do zejścia towarzyszyć i wspomagać taką rodzinę. I to bardzo pięknie tą ideę wdraża hospicjum perinatalne w Bydgoszczy. Pozwolę sobie jeszcze wytłumaczyć poprzednicę, bo zadane było pytanie, kto reaktywował hospicjum. Halo?
Tak, słuchamy cały czas.
Rycerski Szpitalny Zakon Świętego Łazarza z Jerozolimy. gdzie właśnie placówkę mieści w Bydgoszczy swoją, właśnie powołał hospicjum przy wielkim zaangażowaniu wszystkich osób dobrego serca, gdzie właśnie niesiemy tą piękną ideę pomocy. I bardzo się cieszę, bardzo też dziękuję, że właśnie tutaj ten temat jest poruszany, bo to jest tak wrażliwy, tak delikatny temat, gdzie trudno mówić. Dzisiaj mamy zwyczaj mówienia tylko o sukcesach lub o wielkich sukcesach lub o tragicznych rzeczach. A tutaj problem dotyczy stricte tylko rodziny. I trudno jest rozmawiać publicznie o problemie danej rodziny, który jest bardzo, bardzo trudny. I właśnie tą rolę pełnią najwspanialsi wolontariusze, najwspanialsze osoby, które pracują w hospicjum perinatalnym.
Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Szkoda, że pana tutaj nie ma z nami.
Pani redaktor, ubolewam, bo pani Małgorzata mnie informowała o konieczności, ale dzisiaj sprawy związane z innymi placówkami medycznymi mi dzisiaj przyświeciły. Mm. Ale chciałbym też nadmienić, że co też jest ważne, żeby słuchacze wiedzieli, że idea, którą wdrażamy, jest to idea, którą niesiemy z głębi serca. My nie korzystamy z żadnych subwencji. Nie mamy żadnych środków zewnętrznych. My sami musimy wygospodarować pieniążki, aby można było pokryć koszty funkcjonowania. Często wolontariusze nie pobierają żadnych środków. Rodziny, które się zgłaszają, nie ponoszą kosztów. My wszystko przyjmujemy na własne barki. Pozbieramy środki w sposób, jaki jest tylko możliwy. Jeśli ktokolwiek byłby chętny i chciałby się włączyć w tą ideę, zapraszamy do współpracy, do pomocy. Jesteśmy otwarci. Pomożemy każdej rodzinie i zdecydowanie będziemy też zabiegać o to, aby ktokolwiek mógł nam pomóc, to też bardzo proszę na forach internetowych czy na
tak, myślę, że pod koniec audycji podamy również kontakt do was, tak żeby osoby, które będą zainteresowane współpracą z wami, mogły się skontaktować. Dziękujemy serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Wszystkiego co najlepsze życzymy za pana pośrednictwem całemu zespołowi hospicjum. Pani
myślę,
dyrektor.
Że to jest ważne, żeby powiedzieć, że wszystkie hospicja perinatalne w Polsce nie są placówkami państwowymi. Prowadzone są przez fundacje albo stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i nawet jeżeli korzystają ze środków publicznych czy państwowych, to pierwsze są zawsze ludzie, mhm. czyli zapaleńcy, którzy wiedzą, że takie wsparcie jest potrzebne, że rodzice go potrzebują, a potem organizują i zespół ludzi i środki na funkcjonowanie hospicjów.
Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli jest telefon, to odbieramy. Halo? Halo, słuchamy? Halo? Słuchamy?
Halo?
Słuchamy.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże. No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc ja jestem również tą osobą, której dziecko wypadło, to znaczy samoistne poronienie. I chciałam powiedzieć właśnie, bo też może nie będę się miała tak dobrze wypowiedzieć jak poprzedni pan, ale żeby tu wybrzmiało, że Pan Bóg daje i Pan Bóg zabiera. Dopiero mnie to uspokoiło, gdy mi to dzieciątko wypadło i przyszła pani psycholog i mówię, niech pani tak nie płacze, bo ja cały szpital chciałam postawić na nogi, nie pozwoliłam sobie nawet oczyścić. To było dwumiesięczne, prawda? Dzieciątko wypadło mi do ręki. Dopiero uspokoiło mnie słowa, Pan Bóg dał i Pan Bóg wziął. Dlatego ja się nie zgadzam z tym, żeby nawet proponować takie usunięcie ciąży. Trzeba to już nazywać po imieniu. I to już coraz bardziej dochodzi do świadomości, że to jest zabicie dziecka. Czy ono będzie żyło właśnie tak, jak tutaj pani pięknie pokazuje, parę godzin, czy pani chwil, czy kilka chwil. Od mojej znajomej urodziło się takie dziecko, Roszek miał na imię, z wodogłowiem. Ona urodziła, ale nie było wtedy takiego właśnie pocieszenia, czy mnie, czy tej jej. No i umarło rzeczywiście w ciągu 2 miesięcy. Dlatego bardzo bym prosiła również właśnie, żeby brzmiało to, że Pan Bóg daje i Pan Bóg zabiera, żeby nie była jednak ingerencja kogoś, żeby to niektórzy kobiety się jakby zdecydowały. Więc w ogóle uważam, żeby nie proponować i do tego dążymy, żeby ta ustawa była właśnie całkowicie, no w ogóle, żebyśmy nie brali udziału właśnie w tych morderstwach, bo tak to już muszę powiedzieć. A jeszcze o tym lekarzu chcę również, którymi tą ciążę zaczął prowadzić. Młoda mężatka byłam, mając 25 lat i on przyszłam pierwszy raz do lekarza. Pierwszy raz, żeby była prowadzona, prawda? A on mi się zapytał, urodzimy czy usuwamy?
Tak.
Taka była mentalność 40 lat temu.
Tak, proszę pani, bardzo dziękujemy. To potwierdza się w wypowiedziach wielu naszych radiosłuchaczy. Dziękujemy serdecznie.
Krwawiłam i on mi nic nie mówił, żeby niczego nie robić, tamtego mężem czy tam coś dźwigać. No jednak poszło, ale Pan Bóg dał, Pan Bóg.
Tak, dziękujemy i tym hasłem może zakończmy naszą rozmowę. Tak. Dziękujemy bardzo. Już nie będziemy przyjmować telefonów, ojcze, dobrze? Bo tu damy głos jeszcze pani dyrektor.
Ponieważ chciałam, może o tym tylko wspomnieliśmy na początku, ale my też oferujemy wsparcie duchowe i wszystkie hospicja właściwie mają swoich kapłanów, którzy towarzyszą przy rodzicach, starając się unikać jakichś takich prostych, też pobożnych pocieszeń, bo nie wchodzimy tutaj w rolę Pana Boga. Rodzice często przeżywają też kryzys wiary, buntują się, pytają, dlaczego ich to spotkało. I nasi kapłani towarzyszą im wtedy, towarzyszą im i w czasie ciąży, i przy porodzie, przyjeżdżają do chrztu, do szpitala, na przykład w środku nocy czasami, i towarzyszą razem z nami też w żałobie, w tym
tak,
wszystkim,
no,
co się
wiedzieć,
potem...
Trzeba wiedzieć, że bo pan, który telefonował z hospicjum waszego, bydgoskiego, mówił o akceptacji, ale ja od razu pomyślałam sobie, że przecież ta akceptacja... Czy ona w ogóle jest, tak naprawdę, trzeba by zapytać, ale jeżeli, to ona przebiega, że to jest długi proces, to nie dzieje się i dlatego jest takie ważne towarzyszenie.
Tak, zaakceptować tak. Można jedynie nieodwracalność tej sytuacji. Można dostrzegać wartość, którą dziecko wniosło do naszego życia.
Tak. Odnaleźć w tym całym bólu, odnaleźć jednak jakąś wartość,
tak,
i sens.
Tak. Natomiast no, wydaje mi się, że nie da się zaakceptować faktu takiego, że dzieci umierają, że trzeba je pochować i pożegnać, że to jest, że to byłoby nawet... Dla mnie byłoby to niezrozumiałe, bo przecież nawet Pismo Święte mówi o tym, że tak jak Bóg o nas nie zapomina, tak samo matka swojego niemowlęcia nie zapomni, więc ten ból z powodu tego, że dziecko nie jest przy nas blisko fizycznie też,
że nie
możemy go przytulić w ramionach, poczuć jego zapachu, patrzeć jak dorasta i cieszyć się jego życiem tu na ziemi, to ten ból jest i on jest zupełnie naturalny.
Chodzi żeby go przetworzyć w coś.
Żeby przede wszystkim, żeby w nim być. Żeby dostrzegać to, że on jest częścią naszego życia.
O właśnie,
żeby nie uciekać od niego i nie pocieszać się właśnie tym, właściwie to dobrze, że tak się stało, tylko żeby czerpać wartość z tego, co nas spotyka i co spotyka nasze dzieci.
Kiedyś, pani dyrektor, czytałam wypowiedź bardzo znanej osoby w Polsce, mężczyzny, który mówił, urodziły mu się dwoje dzieci urodziło się, które umarły po urodzeniu, i on mówił o olbrzymiej wartości poczucia, że jesteśmy rodzicami. Że mimo, już dziecko zmarło, ale my jesteśmy rodzicami. Moja żona i ja jesteśmy rodzicami tych dzieci, które odeszły.
Tak, a co więcej powiem, że dzieci nasze całe swoje życie spędzają w miłości. To jest największy dar, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom.
Pani dyrektor, powiedzmy, jak można skontaktować się z wami. Stronę internetową na pewno macie.
Nasza strona internetowa to jest www.perinatalne.bydgoszcz.pl.
Można pewnie hospicjum perinatalne Bydgoszcz i to
w ogóle
też.
Hospicjum perinatalne, to się pokażą strony hospicjów perinatalnych w całej Polsce i na każdej stronie też, na przykład jak wejdą państwo na stronę, nie wiem, hospicjum Gajusza w Łodzi, to tam jest wykaz wszystkich hospicjów perinatalnych. to ważna informacja, w całej tak. Polsce. Mhm. W związku z czym łatwo jest znaleźć kontakt.
Kontakt. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w przeddzień właściwie Dnia Świętości Życia 25 przecież będziemy obchodzić. Chcieliśmy Państwu zaproponowaliśmy Państwu taką audycję ku jakiejś refleksji. Dzisiaj mówiliśmy o hospicjum perinatalnym, o wsparciu dzieci z wadą letalną i wsparciu rodziny, rodziców i rodziny. Gościliśmy panią dyrektor Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy, panią Małgorzatę Bronkę, też był, jest syn pani Małgorzaty, Kajetan. Z nami w programie był ojciec Dawid. Dziękuję ojcze. Wszystkim radiosłuchaczom wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Zapraszam do audycji, do słuchania audycji za tydzień. Będziemy gościli ojców sercanów, dwumiesięcznik wstań, temat audycji, spowiedź. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.